Rozdział 47. Kiedy armie zaprzestały walki i rozeszły się na dwie strony doliny, Emeral westchnęła ciężko. Wiedziałam, że to zbyt piękne, by było prawdziwe, pomyślała. Przez chwilę naprawdę wierzyłam, że pentadrianie rozwiążą za mnie moje kłopoty z cyrklianami. Ale bogowie nigdy nie pozwolą, by pogańscy najeźdźcy rozbili ich wyznawców. Z pewnością jakoś interweniowali, by zagwarantować zwycięstwo białych. Dlaczego czekali na koniec dnia, to rzeczywiście zagadka. Niskie słońce zalewało dolinę przyćmionym blaskiem. Rozbłyskiwało na klingach i tarczach, a białe szaty barwiło na złoto. Większość leżała na ziemi, własność zabitych, konających i rannych. Wkrótce przystąpią do pracy tkacze snów. Wśród stojących w pobliżu mężczyzn i kobiet wyczuwała rosnące napięcie. Czekali, aż wycofają się obie armie. Nie widziała jeszcze tak niepewnych, zalęknionych tkaczy. Zgadywała, że pewnie dawne rzezie, przechowywane we wspomnieniach łącza, nauczyły ich ostrożności. Kiedy porzuciła karawanę Zamtuzu, przez kilka godzin szła drogą w stronę Torenu. Potem zeszła z niej i ruszyła przez równiny. Nawet jeśli Rozea zachowa dla siebie stratę faworyty, i tak rozejdą się plotki o ladacznicy, która okazała się czarownicą, a z każdym powtórzeniem zyskają nowe szczegóły. Gdyby jakiś cyrkliański kapłan postanowił zbadać sprawę, Emeral wolała, by ścigający wierzyli, że zmierza do Torenu. Na pewno nie będą się spodziewać, że ruszyła znowu za wojskiem, a przynajmniej miała nadzieję, że nie będą. Zerkając na niespokojnych tkaczy snów, uśmiechnęła się do siebie. Nie wiedzieli, co o niej myśleć. Była młodą kobietą w prostej sukni, wędrującą w pojedynkę w pobliżu pola bitwy, za dobrze wyglądającą jak na samotną ladacznicę. Kiedy im wyjaśniła, że szuka źródła snu o wieży i powiedziała o teorii, że sen jest wspomnieniem łącza o śmierci Mirara, dwaj kierujący grupą mężczyźni odeszli na bok i długo ze sobą rozmawiali. Jest wśród nas ktoś, kto może być tym śniącym, którego szukasz, powiedzieli jej, gdy wrócili. Ma bardzo liczne wspomnienia łącza Mirara. Kiedy zakończymy swoją pracę, zaprowadzimy cię do niego. Czekała więc z nimi i widziała zakończenie największej bitwy, jaką kiedykolwiek stoczono na gruncie Itchani Północnej. Trudno było się oprzeć takiej pokusie. Tak wielką część swego życia poświęciła na unikanie konfliktów, że bardzo rzadko mogła oglądać wydarzenia, które prawdopodobnie przejdą do legendy. Teraz będę miała co opowiadać przy stołach i przy ogniskach, myślała z ironią. A publiczność zawsze będzie zachwycona, nawet za tysiące lat. W dole rozeszli się biali i czarni czarownicy. Pentadrianie wolno ruszyli ku wyjściu z doliny. Ciało ich przywódcy poniesiono za nimi. Pozwolili im się poddać, odezwał się któryś z tkaczy snów, wyraźnie zdumiony. Może nawet oni uznali, że dość już dzisiaj przelano krwi. Wątpię. Emeral skłonna była zgodzić się z ostatnim z mówiących, ale milczała. Wielu cyrkliańskich żołnierzy, kapłanów i kapłanek zostało w dolinie i chodziło wśród martwych i konających, tak samo pentadrianie. Czas, odezwał się dowódca grupy. Emeral zauważyła, że napięcie spada, zastąpione determinacją. Tkacze snów podążyli do doliny, niosąc sakwy z lekami, a idący za nimi uczniowie dźwigali pakunki z bandażami i bukłaki wody. Nie mogła się do nich przyłączyć. W dolinie wciąż byli kapłani. Jako jedyna uzdrowicielka, nie mająca na sobie kamizelki tkaczy snów, ani kapłańskiej cyrkli, na pewno zwróci na siebie uwagę. W takim razie muszę się jakoś zamaskować. Potrzebne mi ubranie tkaczki snów. Obejrzała się na tarny. Na pewno znajdzie tam zapasową odzież. A tkacze snów nie będą chyba mieli nic przeciw temu, by pożyczyła sobie jeden komplet. Wyprostowała się i ruszyła do obozowiska. Kapłan Tauken przestąpił nad bezgłowym trupem i przystanął. O kilka kroków od niego leżał żołnierz, mocno obejmujący rękami pierś. Oddychał z trudem. Tauken podszedł i przykucnął u jego boku. Młody człowiek spojrzał na niego z nadzieją. — Pomóż! — wycharczał. — Pokaż mi! — poprosił Tauken. Ranny niechętnie rozłożył ręce. Ruch najwyraźniej sprawił mu ból, ale jedynym dźwiękiem, jaki z siebie wydał, był cichy jęk. Miał na sobie żelazny napierśnik, ale nawet to nie mogło zatrzymać pchnięcia dobrego miecza. Brzegi otworu w pancerzu błyszczały od krwi. — Musimy ci to zdjąć! Żołnierz pozwolił zdjąć z siebie pancerz. Oczy zachodziły mu mgłą. Tauken rozerwał ubranie wokół rany i pochylił się. Usłyszał ciche mlaskanie w rytm oddechu rannego i poczuł rozpacz. Tego nie da się już uratować. Kiedy wstał, dwaj służący z obozu, którzy mieli mu pomagać, spoglądali wyczekująco. Dał im gestem znak, że nie będą się zatrzymywać. Kiwnęli głowami, odwrócili wzrok i nagle ich twarze rozjaśniły się nadzieją. Obejrzał się, by sprawdzić, co takiego zobaczyli. W pobliżu stała tkaczka snów i przyglądała mu się spokojnie. Po wyglądzie odgadł, że jest somrajanką. — Skończyłeś? — spytała. Juran ogłosił, że zakaz przyjmowania pomocy tkaczy snów na ten dzień zostaje zawieszony. Tauken otworzył usta, ale zawahał się. Powiedzieć tak to wyjawić konającemu żołnierzowi, że nie ma dla niego ratunku. Kiwnął tylko głową. Podeszła bliżej i spojrzała na rannego. Rana piersi. Nastąpiło przebicie płuc. Tauken odwrócił się, kiedy przyklęknęła obok żołnierza. Zrobił kilka kroków, ale obejrzał się, gdy kobieta gwizdnęła przenikliwie. Natychmiast podbiegł do niej młodszy tkacz snów, a ona wzięła od niego bandaże i podsunęła miseczkę, którą napełnił wodą. A kiedy młody człowiek odbiegł, reagując na następny gwizd, wyjęła z kamizelki niewielki słoiczek i wsypała z niego do wody trochę proszku. Tauken wiedział, że powinien iść dalej, ale zatrzymywała go ciekawość. Dłonie tkaczki poruszały się wprawnie i szybko. Obmyła ranę i odłożyła na bok zakrwawioną ściereczkę. Znieruchomiała. Tauken zauważył, jak wznoszą się i opadają jej ramiona, kiedy odetchnęła głęboko, a potem położyła dłoń na ranie i zamknęła oczy. Coś się w tym wszystkim nie zgadzało. I widząc, jak stosuje tę swoją magię, Tauken zrozumiał, co to takiego. Nie spytałaś, czy chcę twojej pomocy, powiedział. Zmarszczyła czoło, otworzyła oczy i spojrzała na niego. Jest nieprzytomny, a zatem nie może o sobie zdecydować. Więc ty musisz zdecydować za niego, oświadczyła spokojnie. Przyglądał się jej. Kiedyś kazałby jej odejść. Lepiej by młody żołnierz umarł, niż by naraził duszę leczeniem przez tkacza snów. Ale wiedział, że gdyby sam był taki młody, chciałby żyć. Skoro Juran mógł na jeden dzień cofnąć zakaz, to znaczy, że bogowie zamierzali wybaczyć tym, którzy skorzystają z pomocy tkaczy snów. Kimże jestem, by temu młodzieńcowi odmawiać prawa do życia? Przecież przyjęcie pomocy tkacza snów nie znaczy, że człowiek stanie się jednym z nich, a my wiele możemy się od nich nauczyć. Miał tylko nadzieję, że żołnierz by się z tym zgodził. Uratuj go, powiedział. Skinął na swoich pomocników i odszedł. Niech bogowie mi wybaczą, mruknął do siebie. 1000 pochodni rozjaśniało cyrkliański obóz. Powinien to być wspaniały widok, ale płomienie oświetlały ponurą scenerię. Pod koniec bitwy zaatakowały worny, mordując bezbronną służbę i zwierzęta. Auraja widziała ocalałych, którzy starali się jakoś uporządkować chaos. Jedni przenosili zwłoki, inni zajmowali się rannymi. Rejny, które straciły jeźdźców, zostały wyłapane i wykorzystane, by inne, bardziej pechowe, odciągać poza granice namiotów. Patrząc na to wszystko, Auraja niemal żałowała, że Biali nie skończyli z Pentadrianami w sposób ostateczny. Jednak bogowie mieli rację, pozwalając im przeżyć. Nie lubię zbędnego zabijania. Niezbędnego też nie lubię. A już zabicie pokonanego przeciwnika za bardzo przypomina dokonane z zimną krwią morderstwo, pomyślała. Chcieli pozbyć się ze świata tych czarnych czarowników. Teraz po namyśle widziała, jakie byłyby konsekwencje. Bitwa trwałaby jeszcze dłużej i zginęłoby więcej ludzi. Obawiała się jednak, że zgoda na powrót czwórki czarowników na południowy kontynent może być decyzją, której w przyszłości pożałują. Jeśli ich przywódcę zastąpi ktoś inny, ale równie potężny, i tchanie północną może czekać kolejna inwazja. Ale przecież narodziny piątki takich czarowników w jednym stuleciu to niezwykły zbieg okoliczności. Mało prawdopodobne, by wkrótce przyszedł na świat jeszcze jeden. Ci południowcy dwa razy się zastanowią, zanim znowu wystąpią przeciw nam, tłumaczyła sobie Auraja. Pomyślała o świetlistej postaci, którą widziała zaraz po wyjściu Pentadrian z kopalni. Niezależnie od tego, czy ten mężczyzna był iluzją, czy nowym bogiem, najwyraźniej nie zdołał im zapewnić zwycięstwa. To także każe im się zawahać, nim spróbują nowego podboju, podczas gdy nasi bogowie za naszym pośrednictwem obronili Itchanię. Uśmiechnęła się, ale uśmiech zgasł szybko. Od chwili śmierci pentadriańskiego przywódcy raz po raz odtwarzała w pamięci całą scenę. Nie by napawać się zwycięstwem, ale by zrozumieć, co zaszło. Pamiętała wszystko wyraźnie, osiągnęła nową świadomość magii, wyczuwała ją, tak jak wyczuwała swoją pozycję wobec świata. Gdyby się skupiła, mogła powrócić do tego stanu. W jakiś sposób pozwalał jej zużywać więcej magii niż kiedykolwiek wcześniej. Inni Biali byli zdumieni mocą jej ataku. Od czasu do czasu spostrzegała zdziwione spojrzenia, jakie rzucał jej Juran. Być może nauczyła się korzystać ze swych darów szybciej niż się spodziewał, ale przecież innych wojna nie zmusiła do szybszego rozwijania umiejętności. A może Juran dziwił się, że to ona, nie on, zadała kończący cios. Jeśli nawet nie żywił do niej urazy. Wydawał się zadowolony. Przyjęła jego aprobatę trochę nieufnie, niepewna, czy wybaczył jej też romans z Lejardem. Na myśl o Lejardzie poczuła ukłucie bólu i ucieszyła się, że nie jest już połączona z innymi białymi. Wyprostowała się. On był życiową pomyłką, lekcją zagrożeń miłości. Teraz po bitwie tamto jej zadłużenie wydawało się dziecinne i niemądre. Pora pomyśleć o ważniejszych sprawach, jak przywrócić jej lud do normalności i Sije. Samotny jeździec galopował w stronę białych. Auraja przyglądała mu się, wdzięczna za wszystko, co zajmowało jej uwagę. Doradcy zameldowali, że król Guire i moderator Meran wrócili po kilku godzinach od ucieczki przed atakiem Wornów. Nikt jednak nie widział króla Berro. Jeździec ściągnął wodze przed Juranem. Ani śladu, Juranie, z białych. Możemy wysłać drugą grupę tropicieli. Tak, odparł Juran. Wyślijcie. Mężczyzna odjechał. Biali wolno schodzili zboczem w stronę obozu. Byli już blisko, gdy Auraja usłyszała swoje imię, wykrzykiwane znajomym, piskliwym głosem. Dobiegło ją westchnienie ulgi Daniina, kiedy figiel zeskoczył z dachu tarnu i popędził po błocie w jej stronę. Za nim biegły jeszcze dwa wezy, jeden czarny, a jeden pomarańczowy. Figiel wspiął się po cyrkli na ramię Aurai, a tamte pomknęły do Diary i Maire. Mała uciekinierka, powiedziała Diara, drapiąc ulubieńca po jaskrawo-pomarańczowym łebku. Spojrzała podejrzliwie na figla. Traf uczy się od niego złych zachowań. Pewnie tak, uśmiechnęła się Auraja. Czy on... Gdy usłyszała szum skrzydeł, Auraja miała wrażenie, że zamiera jej serce. Odetchnęła, widząc zniżających lot mówcę Siri i dwóch innych Sije. Kiedy wylądowali, Juran wyszedł im na spotkanie. Mówco Siri, jesteśmy dłużnikami twoimi i twojego ludu. Dzisiaj byliście dla nas bezcenni. Uśmiech Siri był dość posępny. To były nasze pierwsze wojenne doświadczenia. Wiele się dzisiaj nauczyliśmy i wielkim kosztem, ale nasze straty są nikłe w porównaniu z waszymi. Kiedy worny zaatakowały nasze zaplecze, ludzie zdołali uciec. Wszystkie straty są równie straszne, odparł Juran. Nasi kapłani uzdrowiciele zajmą się rannymi Sije, tak samo jak ziemiochodzącymi. Siri wydawała się trochę zaskoczona. Auraya dostrzegała w jej myślach wizję setek tkaczy snów, którzy weszli na pole bitwy. W takim razie wyślę im do pomocy tych z mojego ludu, którzy nie walczyli, są wypoczęci i mogą przenosić niewielkie ładunki. Juran kiwnął głową. Ich pomoc bardzo się przyda. Czy masz jeszcze jakieś sprawy? Nie, ale dowiedziałam się właśnie czegoś, co może was zainteresować. Jedna z moich łowców zauważyła człowieka na drzewie, na północny zachód stąd. Mówiła, że ściągnęły ją jego krzyki, ale nie lądowała, ponieważ w pobliżu słychać było jedną z tych drapieżnych bestii nieprzyjaciela. Juran uniósł brwi. To ciekawe. Czy możesz przysłać do nas łowcę, żeby pomogła nam trafić do tego człowieka? Oczywiście. Dziękuję, mówco Siri. Skłoniła głowę i odstąpiła. Zbiorę swój lud i przyślę do pomocy tylu, ilu zdołam. Jej towarzysze ruszyli za nią, gdy przebiegła kilka kroków w dół zbocza i poderwała się do lotu. Juran zwrócił się do Aurali. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli wyruszysz z łowcą. Tylko nie drwi z niego za bardzo. Cienka granica oddziela wdzięczność od urazy. Wyobrażam sobie, że u króla Berro ta granica jest wyjątkowo cienka. Będę ostrożna. Ten nieszczęśnik będzie potrzebował wierzchowca, by dotrzeć tu z powrotem, powiedziała głośno. Tak, przyznał z uśmiechem Juran. I znajomych twarzy, by złagodziły szok tej sytuacji. Niewiele brakowało, by wybuchnęła śmiechem. Dzięki kilku ziemiochodzącym, którzy będą świadkami akcji ratunkowej, wszyscy się dowiedzą, że król Torenu zawdzięcza życie Sije. A to nie może być złe.